Sądziłbym, że to była kłoda i zmierzch, a ty byłeś zaspany, odparł Frodo, gdyby ta para oczu pojawiła się po raz pierwszy i tylko przy tobie. Ale tak nie jest. Ja ją także widziałem na drodze za nami, kiedy wędrowaliśmy jeszcze północnymi krajami ku Lorien. Widziałem też jakieś dziwne stworzenie skradające się po pniu, kiedy nocowaliśmy na drzewie. Haldir je również widział. A czy pamiętasz, co mówili elfowie, gdy wrócili z pościgu za bandą orków? Aha, rzekł Sam, pamiętam. I to, i coś więcej jeszcze. Wolałbym się mylić, ale kiedy sobie przypomnę to i owo, a w dodatku opowiadanie pana Bilba, zdaje mi się, że zgaduje, jak ten stwór ma na imię. Paskudne imię. Gollum, co? Tak, tego się właśnie obawiam od pewnego czasu, odparł Frodo. Dokładnie od noclegu na drzewie. Przypuszczam, że siedział przyczajony w Morii i szedł stamtąd trop w trop za nami. Miałem jednak nadzieję, że zgubi ślad dzięki naszemu pobytowi w Lorien. Nieszczęśnik pewnie krył się w lasach nad srebrną żyłą i wypatrzył nas, kiedy ruszaliśmy z przystani. To się wydaje możliwe, rzekł Sam. Trzeba czuwać, żebyśmy którejś nocy nie zbudzili się z jego wstrętnymi paluchami na gardle, jeżeli w ogóle się zbudzimy w porę. Właśnie o to mi chodzi. Dziś lepiej jeszcze nie alarmujmy obieży świata ani reszty kompanii. Ja będę trzymał straż tej nocy. Wyśpię się jutro, skoro w łodzi służę tylko za balast, że tak powiem. Owszem, powiedz tak, odparł Frodo. Ale dodaj, że ten balast ma bystry wzrok. Pozwolę ci pełnić wartę pod warunkiem, że w połowie nocy zbudzisz mnie z kolei. Oczywiście, jeśli nic się nie zdarzy wcześniej. Wśród głuchej nocy Frodo zbudził się z głębokiego snu, potrząsany przez Sama. Okropnie mi przykro pana budzić, szepnął Sam, ale tak pan kazał. Nic się nie zdarzyło do tej pory, a w każdym razie nic ważnego. Zdawało mi się, że słyszę cichy plusk i taki szmer, jakby ktoś niedaleko nas pochlipywał. Ale nad rzeką w nocy różne dziwne głosy słychać. Sam położył się, a Frodo usiadł, owinął się kocem i zaczął walczyć ze snem. Wlokły się minuty i godziny, a nic się nie działo. Frodo już miał ulec pokusie i znów ułożyć się do snu, kiedy nagle jakiś ciemny, ledwie dostrzegalny kształt przemknął tuż obok przycumowanych łodzi. Długa, biaława ręka zamajaczyła w ciemnościach i chwyciła za burtę. Para bladych, błyszczących niby latarki oczu zalśniła zimnym światłem, zaglądając do wnętrza łodzi. A potem zwróciła się ku wysepce i spojrzała prosto na Froda. Dzieliło go od tych ślepiów ledwie parę kroków i słyszał cichy gwizd, kiedy dziwny stwór wciągał dech. Zerwał się na równe nogi, dobywając żądło z pochwy. Latarki oczu natychmiast zgasły. Do uszu Froda dobiegł lekki syk, potem plusk, a wreszcie cień, podobny do kłody, dał susa w wodę, niknąc w ciemnościach. Aragorn poruszył się przez sen, obrócił na bok i usiadł. — Co to było? — spytał, zrywając się i stając obok Froda. — Wyczułem przez sen, że coś się dzieje. Dlaczego chwyciłeś za miecz? — To był Gollum — odparł Frodo. — Tak mi się przynajmniej zdaje. — Ha! — zawołał Aragorn. — A więc zauważyłeś tego małego zbója? Dreptał za nami przez całą Morię i potem aż do Nimrodel. Odkąd płyniemy rzeką, ściga nas na kłodzie, wiosłując rękami i nogami. Raz i drugi próbowałem go złapać nocą, ale chytrzejszy jest od lisa, a śliski jak ryba. Miałem nadzieję, że go rzeka pokona, ale to doświadczony wodniak. Jutro trzeba będzie przyspieszyć żeglugę. Teraz idź spać, Frodo, a ja będę czuwał przez resztę nocy. Szkoda, że nie schwytałem nikczemnika. Mógłby nam być użyteczny. Skoro to się nie udało, trzeba mu umknąć. Niebezpieczny towarzysz podróży. Nie mówiąc już o tym, że zdolny jest własnoręcznie któregoś z nas nocą zamordować. Może naprowadzić innych nieprzyjaciół na nasz trop. Noc jednak minęła, a nawet cień Golluma nie zjawił się powtórnie. Odtąd drużyna pilnie wypatrywała, lecz do końca podróży nikt go nie zobaczył. Jeżeli nadal tropił wędrowców, robił to bardzo ostrożnie i przebiegle. Na prośbę Aragorna wiosłowali teraz ile sił, także brzegi niemal migały w oczach. Krajobrazu niewiele oglądali, bo płynęli przeważnie nocami i o zmroku, odpoczywając w dzień i starając się kryć o tyle, o ile teren pozwalał. Tak mijał czas bez przygód, aż do siódmego dnia. Pogoda była jeszcze mglista i chmurna, wiatr dął ze wschodu, lecz pod wieczór niebo na zachodzie rozjaśniło się, a z pomiędzy szarych zwałów chmur wyjrzały jaśniejsze, żółte i bladozielone plamy. Można było dostrzec biały rąbek młodego księżyca lśniący nad odległymi jeziorami. Sam, przyglądając mu się, zmarszczył brwi. Nazajutrz po obu stronach rzeki krajobraz zaczął się szybko zmieniać. Brzegi były wysokie i kamieniste. Wkrótce już płynęli przez kraj górzysty i skalisty, a na brzegach strome zbocza ginęły pod gęstwą tarniny, splątanych jeżyn i powojów. Dalej wznosiły się niskie, zwietrzałe urwiska i sterczały kominy z szarego kamienia, oplecione bluszczem, a zza nich wychylały się grzbiety gór, na których rosły jodły, pokrzywione od wichrów. Zbliżali się widocznie do szarej krainy wzgórz Emyn-Muil, południowego pogranicza dzikich krajów. Na urwiskach i skalnych kominach gnieździło się mnóstwo ptaków. Przez dzień cały krążyły chmarami wysoko w górze, czarne na tle bladego nieba. Kiedy drużyna rozłożyła tego dnia obóz, Aragorn z niepokojem przyglądał się tym lotom, podejrzewając, że złośliwy Gollum coś knuje i że wieść o podróżnych już się szerzy na pustkowiu. Później, o zachodzie słońca, gdy wędrowcy już się krzątali, przygotowując do dalszej drogi, Aragorn dostrzegł w mierzchnącym świetle czarny punkt. Jakiś ogromny ptak najpierw kołował bardzo wysoko nad obozem, a potem zwolna odleciał na południe. — Rozpoznajesz go, Legolasie? — spytał, pokazując niebo. — Zdaje się, że to orzeł. — Tak — odparł Legolas — orzeł. — Ciekawe, co to może znaczyć. Góry przecież są daleko. — Nie wyruszymy, póki nie ściemni się zupełnie — postanowił Aragorn. Nadszedł ósmy dzień podróży. Był spokojny i bezwietrzny, bo ostry podmuch od wschodu ucichł. Wąski sierp księżyca wcześnie przygasł w bladym zachodzie słońca, lecz wyżej niebo było czyste, a chociaż na południu kłębiły się grube zwały obłoków, wciąż jeszcze rozjarzone nikłym światłem, na zachodzie już błyszczały jasne gwiazdy. — W drogę — rzekł Aragorn. — Zaryzykujemy jeszcze raz nocny spływ. Zbliżamy się do tej części rzeki, której nie znam dobrze, bo nigdy w tych okolicach nie podróżowałem drogą wodną. Nie spływałem dotychczas stąd do progów Sarngebir. Jeżeli mnie wszakże nie mylą rachuby, dzieli nas od nich wiele mil. Lecz wcześniej jeszcze natkniemy się na trudne miejsca. Grożą nam skały i kamienne wysepki sterczące pośród nurtu. Trzeba bardzo uważać i nie można się zbytnio rozpędzać. Samowi, płynącemu w pierwszej łodzi, zlecono straż. Leżąc w dziobie, wpatrywał się w mrok. Noc zapadła ciemna, lecz w górze gwiazdy błyszczały niezwykle jasno i powierzchnia rzeki lśniła. Zbliżała się północ. Od dłuższego czasu pozwalali się nieść prądowi, rzadko używając wioseł, gdy nagle sam krzyknął. Ledwie o parę kroków przed nim zamajaczyły nad wodą czarne sylwety, a do uszu wędrowców dobiegł szum wzburzonej wody. Porywisty prąd ściągnął łodzie w lewo, pod wschodni brzeg, gdzie droga była wolna. Zniesieni w bok, wędrowcy ujrzeli tuż przy burtach białą pianę fal rozbijających się o skały, wyszczerzone pośrodku nurtu niby rząd ostrych zębów. Cała flotylla zbiła się w ciasną gromadę. — Hej, Aragornie! — krzyknął Boromir, gdy jego łódź uderzyła o rufę łodzi przewodnika. — To szaleństwo! Nie można ryzykować nocnej żeglugi przez wodospady! Zresztą nocą czy dniem żadna łódź jeszcze nie przedostała się cała przez progi Sarngebir. — Zawracać! Zawracać! — krzyknął Aragorn. — Starajcie się zawrócić! Zanurzył wiosło, usiłując wstrzymać łódź i skręcić w miejscu. Źle obliczyłem odległość, powiedział do Froda. Nie spodziewałem się, że dopłyniemy dziś tak daleko. Anduinar wie szybciej niż myślałem. Sarn Gebir jest tuż przed nami. Z wielkim trudem opanowali łodzie i zwolna zawrócili. Początkowo jednak nie mogli przemóc prądu, który znosił ich coraz bliżej pod wschodni brzeg. A brzeg ten piętrzył się ciemny i złowrogi w ciemnościach. — Wszyscy do wioseł! — krzyczał Boromir. — Do wioseł, inaczej utkniemy na mieliźnie! Krzyk jeszcze nie przebrzmiał, gdy Frodo poczuł, że kil łodzi ociera się już ze zgrzytem o kamienie. W tej samej chwili jęknęły cięciwy i rój strzał świsnął koło uszu żeglarzy, a kilka padło między nich. Jedna trafiła Froda między łopatki. Runął twarzą naprzód i wrzasnął, a wiosło wysunęło mu się z rąk. Ale strzała odbiła się od kolczugi ukrytej pod płaszczem. Druga przeszyła kaptur Aragorna, trzecia zaś utkwiła w burcie łodzi tuż obok ręki Mriadoka. Sam miał wrażenie, że dostrzega czarne sylwetki, kręcących się po długim, kamienistym wybrzeżu postaci. Zdawały się bardzo bliskie.
— Ir! — rzekł Legolas, wracając do mowy swego plemienia. — Orkowie! — krzyknął Gimli.
— Założę się, że to robota Golluma — powiedział sam do Froda. — Dobrze sobie wybrali miejsce. Rzeka pcha nas prosto w ich ręce. Wszyscy pochylili się i wiosłowali ile sił w ramionach. Nawet sam pomagał jak umiał. Każdy wyczekiwał, że lada sekunda poczuje ukąszenie czarnopiórej strzały. Cały ich rój gwizdał wędrowcom nad głowami albo wpadał w wodę tuż obok łodzi. Lecz nikt więcej nie został trafiony. Było wprawdzie ciemno, lecz nie za ciemno dla orków, przywykłych do nocnych wypraw. A w poświacie gwiezdnej żeglarze musieli stanowić doskonale widoczny cel dla zdradzieckich napastników. Jedyna nadzieja, że szare płaszcze z Lorien i szare drzewo zbudowanych przez elfów łodzi zmylą nawet przebiegłe oczy łuczników Mordoru. Wytrwale ciągnęli wiosłami. W pomroce trudno było o pewność, czy posuwają się rzeczywiście. Lecz zwolna wiry wodne uspokajały się wokół łodzi, a cienie na wschodnim brzegu topniały wśród nocy. Wreszcie, o ile mogli się zorientować, dotarli z powrotem na środek rzeki i oddalili się spory kawałek od sterczących z wody skalnych ostrzy. Obracając łodzie w poprzek nurtu, pchnęli je z wszystkich sił pod zachodni brzeg. W cieniu krzaków schylonych nad wodą zatrzymali się wreszcie i zaczerpnęli tchu. Legolas odłożył wiosła i chwycił łuk, który dostał w Lorien. Skoczył na brzeg i kilku susami wspiął się na skarpę. Naciągnął łuk, założył strzałę i poprzez szerokość rzeki wbił wzrok w ciemności.